O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj w magazynie O teatrze bez przerwy zapraszam na rozmowy o pierwszej premierze sezonu na dużej scenie Teatru imienia Słowackiego. Serce ze szkła, musical Zen. Tak zatytułowane jest to przedstawienie, które powstało na motywach Królowej Śniegu, baśni Hansa Christiana Andersena oraz opowieści biograficznej Marii Peszek pod tytułem Nakurwiam Zen. To spektakl muzyczny, w którym baśniowa rzeczywistość baśni Andersena spotyka się z biografiami dwojga uznanych artystów, ojca i córki, Jana Peszka i Marii Peszek. Rozmawiamy dzisiaj z reżyserem tego spektaklu, z reżyserem operowym, ale także teatralnym, niegdyś przede wszystkim choreografem, Cezarym Tomaszewskim.
Musical i zen to są przeciwieństwa, znaczy no, albo musical, albo zen, w związku z tym to przedstawienie jest pełne nieoczekiwanych złożeń, paradoksów i właściwie cudowności i bezczelności. Klaudia Hartung-Wójcia, która napisała ten tekst, złożyła w jakiś niezwykle wyrafinowany sposób dwie powieści, znaczy bajkę, baśń Andersena, Królowa Śniegu, którą właściwie wydaje się wszystkim, że ją znają, a nie do końca chyba tak jest. I książkę Marii Peszek Nakurwiam Zen. To złożenie wydaje się totalnie irracjonalne, tymczasem okazuje się, jak bliżej się przyjrzeć, jest dużo mostów pomiędzy tymi dwoma dziełami literackimi. I rzeczywiście tym przedstawieniem próbujemy, że tak powiem, odzyskać baśń, czytając ją przez biografię głównych bohaterów, która jest fascynująca, która jest bolesna, trudna, relacja ojca z córką, w naszym przypadku to jest Królowa Śniegu i Kai.
W związku z tym
nieodwrotnie, Królową Śniegu. Także mamy właściwie coś, co bardzo jest współczesne i dotykające, i pozwalające widzowi rzeczywiście w jakiś sposób zrozumieć coś, co zapisane zostało wcześniej w bardzo osobisty sposób. I jest to przedstawienie, które jest niezmiernie smutne i niezmiernie wesołe jednocześnie. Poza tym, że po prostu nie ma możliwości, żeby nie zabawiło wszystkich. Zadaję bardzo dużo, bardzo ważnych pytań na takie podstawowe tematy, na temat po prostu miłości, miłości rodzicielskiej, miłości nierodzicielskiej, seksualności w katolickim kraju. I szukamy drogi wyjścia z tego zaklętego koła traum i winienia się za wszystko i tak naprawdę zrzucenia winy na innych, zamiast wzięcia się za jakby odpowiedzialności za swój własny los i życie, które mamy jedno i które rzeczywiście musimy mieć siłę, żeby inwestować codziennie od początku, każdego rana. I to wszystko jest śpiewane, to jest forma, która po prostu jest, nie jest jakimś kolejnym, po prostu tam, nie wiem, to nie jest złośliwość, tylko taka, że tak powiem, polski Hamilton, nie, to nie jest tego rodzaju propozycja, dlatego że no, jeszcze nie było w historii musicalu, chociaż było musical na wszystkie tematy możliwe na świecie, nie było musicalu, w którym jest biograficzne i w którym osoby, o których życie to opowiadają, rzeczywiście są na scenie. Mhm. Czyli Maria Peszek i Jan Peszek, to rzeczywiście jest niezwykłe, chociaż tutaj mamy tą przerzutkę, że oni nie mówią o sobie wprost, tylko przy użyciu baśni Andersena, czyli stają się postaciami z Andersena, który na marginesie też stworzył Królową Śniegu w wyniku swojego bardzo bolesnego doświadczenia biograficznego, życiowego, kiedy zakochał się, obsesyjnie zakochał się w słynnej śpiewaczce szwedzkiej Jenny Lind i ona go odrzuciła i on się zamieścił w ten sposób, czy odreagował w ten sposób, że napisał tą baśń, w której zaklął tą kobietę. W ogóle dobrze, że oni się razem nie spotkali, bez tego by nic by nie było. Ale on ją zaklął w postaci tej potwornej, złej, mroźnej królowej, która do tej pory po prostu straszy, podobno straszy dzieci. Tymczasem moje czytanie tej baśni, którą właściwie przeczytałem teraz dopiero tak porządnie, jest zupełnie odwrotne od tego, znaczy dowiedziałem się jakichś innych rzeczy, niż myślałem, że o tym to jest.
A już w ogóle... Właśnie powiedz to, bo nie do końca rozumiem, jak ta baśń tu pracuje w tej opowieści.
Idę zawsze za swoim pierwszym instynktem. Jedna historia to jest właśnie historia pewnego wyboru. Oczywiście tam to jest tak zapisane, że to nie jest wybór, ale przypadek, no ale wszystkie nasze wybory zdarzają się przez przypadek, no przynajmniej w moim życiu. I z tej sytuacji, która może nie dla wszystkich jest zrozumiana, że dla niego jest dobra, ten wybór, próbuje go po prostu jego, tak nawet nie siostra, tylko Gerda wyzwolić, też bardzo silna
Gerda
dziewczyna.
Nie jest jego siostrą?
No właśnie nie jest. I próbuje go uratować i o tym jest ta cała bajka, że ona po prostu podróżuje i ma różne przygody, żeby go stamtąd wydobyć. Zresztą on tam jest niepilnowany, tak, to jest najważniejsze, tam go nikt nie pilnuje, może po prostu w każdym momencie sam wyjść.
No tak często sami te klatki wokół siebie
produkuje. A ona za wszelką cenę chce go wydobyć i wrócić go do rzeczywistości, z której wyszedł, czyli tej drobno, mało miasteczkowej, ciężkiej sytuacji, w której rzeczywiście wszyscy są tak naiwni, że aż głupi i tak siebie podglądają, że aż się nie da tam żyć, co opowiada w każdym małym mieście czy miejscowości w każdym kraju. I teraz ona go ratuje u Andersena i właściwie co ma do zaoferowania, i to jest największy paradoks, piosenkę o Jezusku, oni razem śpiewają o Jezusie, czyli ten wydźwięk chrześcijański tej książki jest bardzo mocny. I teraz patrząc na Andersena, który no, z tą Jenny Lind, no, rozumiem, że on może być Kajem, który jest cały czas w tym takim magicznym kręgu tej wspaniałej osoby, tej śpiewaczki. I teraz za wszelką cenę ktoś go chce wrócić do tego, z czego uciekł, czyli z tej swojej po prostu mieściny, tej wiochy, mam to tak trochę agresywnie, natomiast mam też osobiste powody, żeby mu nazywać to po prostu bardzo złym miejscem, gdzie wszyscy grają pozory, takie, no, takie dulskie, żeby tylko po prostu... To mnie uderzyło, że właściwie to jest wszystko inaczej niż mi się wydawało, a już nie wspomnę Królowej Śniegu, która... Dlaczego Królową Śniegu i inne grają zawsze najbardziej fascynujące aktorki? No i teraz aktor po prostu świata, którym ja po prostu bym zapłacił, żeby się z nimi spotkać. To są właściwie najwspanialsze zjawiska ludzkie, którym zdarzyło się też na szczęście być aktorami, żebyśmy mogli do nich jakoś też dotrzeć przez to, co grają. Także te wszystkie paradoksy są motywem. To odczytanie skojarzyło mi się podczas lektury na Kurwiam Zen z motywami, które tam są, już nie wspomnę o zwierciadle i rozbiciu zwierciadła, które tam się pojawia wielokrotnie, ale takim kluczowym zdaniu, które Jan wypowiada do Marii w tej książce, właściwie pytaniu, czy ja jestem zdolny do miłości? To jest pytanie, które jest totalnie prowokacyjne i pewnie większość ludzi oburza. Natomiast ta cała książka jest bardzo szczerą rozmową, bardzo szczerą, bolesną rozmową, pewną rozprawą, w której rzeczywiście ta dwójka niezwykłych ludzi nakuwa wszystkie prawdy, które tak bierzemy, jak to się mówi, wiemy bez zapytania, czyli jak wygląda rodzina, jak wygląda, że to jest wszystko takie... I teraz myślenie krytyczne, które oni rzeczywiście, które oni mają jakby naturalnie, że oni kwestionują wszystkie zasady i teraz dostajemy nowe wizje tego, czym jest miłość, czym jest rodzina, czym jest ojcostwo, że są bardzo różne wersje tego i właściwie nagle to, co się w większości ludzi kojarzyło ze złem, okazuje się dobrem. Jasność okazuje się naprawdę tą złą stroną, czyli ten kościół i ta jasność bijąca i coś takiego, co jest wspólnotowe i takie, w którym zwalniamy się z odpowiedzialności, podpisując się pod jakąś wyższą prawdę, a to, co jest ciemne, czyli tam Jan mówi, że jasność jest, zużywa się bardzo szybko i nie jest interesująca po stronie mroku, które nie oznacza obdzierania ludzi ze skóry, tylko po prostu to, co tak naprawdę społeczeństwo próbuje...
zepchnąć, wypchnąć.
Tak, jak choroby psychiczne. Jak choroby psychiczne,
dywanem,
prawda?
Przykryć.
Tak, choroby psychiczne, myślenie alternatywne rzeczywistości, seksualność, tożsamości seksualne i jakby to wszystko, co przez no, wieki było, że tak powiem... sprowadzone na margines, czy takich odrzutków po prostu. I nagle oni poprzez zadając pewne pytania i też będąc bardzo czułym na to, co czują, żeby nie kłamać po prostu, decydują się na bardzo trudne wybory często, o których właściwie opowiadają. W związku z tym ten temat, czy ja jestem zdolny do miłości i tak naprawdę co znaczy serce ze szkła, czy to znaczy właśnie zamrożone, czy znaczy właśnie, jak Marianne mówiła, galernicy wrażliwości, czyli taką nadwrażliwość, czyli ludzi, którzy naprawdę mogą się w sekundę rozsypać jak szkło, bo są tak wrażliwi, tak delikatni i tak nieprzystosowani do tej rzeczywistości, która cały czas próbuje, że tak powiem, cisnąć propagandę sukcesu i tego, że każdy jest po prostu niezwykły, niesamowity i cokolwiek nie robi, to jest zjawiskowe, co po prostu też nie jest absolutnie prawdą. No, no żyjemy w takim świecie i teraz ten świat jest dla niektórych naprawdę bardzo trudny do... dobra, ja mam to rozwijać teraz w nieskończoność, bo też, jak mówię, to jest też osobista historia, natomiast to się pojawi pewnie przy najbliższej okazji, jak się spotkamy, ten temat wraca, a propos, bo tam, dobrze, ale ten musical, no opowiadam o tych wszystkich rzeczach, ale chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że to jest po prostu bardzo klarowna opowieść, która jest niesłychanie zabawna, piosenki są świetne, to jest inteligentne show, wielowarstwowe, w związku z tym ja to tak nazywam inteligentne w tym sensie, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. To znaczy, naprawdę można tam zostać na historii, która jest opowiadana, na żartach, grypsach, na rzeczach związanych właśnie z traumami. No, naprawdę tam jest bardzo dużo naćkane. To jest duża propozycja, która też...
Duża scena.
Tak, co jest też niezwykłe, to jest przedstawienie, które powstało w koprodukcji między Teatrem Studio w Warszawie a Teatrem Słowackiego w Krakowie. I premiera wersji warszawskiej odbyła się w kwietniu, a teraz 21 września mamy premier w Teatrze Słowackiego. To jest najbardziej niesamowite, bo to jest zawsze tak jakby, to jest naturalne na przykład w systemie operowym, że powstaje przedstawienie, które potem jest skupowane do różnych teatrów i różne obsady
teatrów
to grają.
Możesz to zrobić,
a w przypadku tego to jest niesamowite, że to jest zupełnie inne przedstawienie i zupełnie inne to, co powstaje. I ono jest inne nie jakby z takich powodów, takich po prostu małostkowych, idetycznych powodów, które jest lepsze, bo wiadomo, że taki po prostu konkurs, bo one są absolutnie inne i to jest związane po prostu z innymi ludźmi, którzy biorą w tym udział, dlatego że moje przedstawienia tak bardzo pracują, czy są jakby osadzone na ludziach, którzy je wykonują, dlatego że jakby autentyzm i pewna organiczność to jest jakaś taka rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, bo uważam, że tylko to może się bezpośrednio komunikować z widzem, a nie udawanie czegoś i pokazywanie nie wiem, tego czy owego po prostu na siłę wyżyłowane, tylko rzeczywiście jakaś taka po prostu ludzka ofiara, bo tym jest dla mnie teatr, że się spotykamy, wszyscy widzowie jadą, płacą za bilety i poświęcają swój czas, żeby się spotkać z aktorami, aktorzy też działy techniczne, wszyscy spotykają się w jednej przestrzeni, to jest w ogóle niesamowite w takiej ilości, w tych czasach. Niekiedy możemy się zamknąć w domu i oglądać wszystko i po prostu cierpieć i robić wszystkie rzeczy, które nam oferuje technologia. I wychodzić jeden z psem na spacer. A tutaj mamy sytuację jakiegoś takiego niesłychanego święta, czyli spotkania teatralnego. I teraz...
Powiedziałeś ofiara, to jest, jestem naprawdę pod wrażeniem tego słowa.
Tak?
Ono jest potężne.
No tak, no tak jest.
To jest potężne doświadczenie.
Tak. I ten czas po prostu spędzony razem w teatrze jest właśnie takim rodzajem, o autentyzmie mówiłem, że rzeczywiście tylko w przypadku jakiejś autentycznej i szczerej wypowiedzi mamy możliwość rzeczywiście jakiejś chociaż chwilowej transformacji wspólnej. To znaczy rzeczywiście spotykamy się w jakiejś takiej przestrzeni, w której możemy sami ze sobą porozmawiać o tym, co ktoś nam daruje jako prezent, jako swoją opowieść. Dlatego też wydaje mi się cenne to biograficzne, co też jest dosyć jakby w środowisku teatralnym to ludzie się tego boją, bo ludzie jakby wolą odtwarzać jakieś inne postaci. I teraz kolejny paradoks, który idzie za tym, na przykład, że co jest bardziej etyczne? Czy to, że po prostu biorę jakąś postać, na przykład, nie wiem, Margaret Thatcher, doklejam sobie nos i po prostu bez pytania i o zgodę robię wariację na jej temat, która często jest, że tak powiem, prawie groteskowa i dostaję za to Oscara. Czy to, że wychodzę swoją opowieścią, która jest ubrana w postaci z baśni i rzeczywiście dzielę się sobą i dzielę się tym, co dotyczy ludzi tu i teraz, a nie teraz na przykład robię wyprawkę o Andersenie, bo się naczytałem, to jest ten mądrzejszy Andersen i teraz próbuję go oceniać naszymi kryteriami, co się często zdarza a propos starych twórców z przeszłości. Także wydaje mi się, tak bardzo idę też za swoim organicznym i autentycznym i wydaje mi się, że to, co Jan i Maria, to też było dla nich trudne i też trudne, no bo to jest trudne doświadczenie, jak nagle reżyser zaczyna tworzyć świat bajkowy, który odbija bardzo konkretne wydarzenie z ich życia. I konkretne wspomnienia, oni tam są i niby są Królową Śniegu, tak. Także ten sam proces to było już w Warszawie, ten początkowy był bardzo trudny dla wszystkich, ale potem jak już zaczęliśmy wszyscy rozumieć, że w momencie, że tak powiem, transformacji, przejęcia tego w języku teatralnym, znikają te podmioty takie, że tak powiem, Maria i Jan i stwarzają się postaci Kaja Królowej Śniegu, a wokół tych postaci cała po prostu niesamowita grupa innych członków rodziny, tancerzy, duchów, Gerd i innych, no to chyba tyle, postaci, które po prostu są cały czas na scenie ze wszystkimi, także to jest też bardzo takie ansamblowe przedstawienie, które też dowodzi temu, że zespół, no, szczególnie nasza obsada Teatru Słowackiego jest absolutnie wybitny pod tym względem, że jest i cudowny w grupie, i też nie kosztem swoich własnych osobowości, tożsamości scenicznych, po prostu te wszystkie umiejętności, które mają, czyli śpiewanie, granie, tańczenie i tak dalej. Także to wszystko, wydaje mi się, to, co oni nabudowali przez lata, daje nam taką piękną przestrzeń też trochę zabawienia się, no pogrania z musicalem, który niekoniecznie musi być taki. No my zawsze wszystko odkrywamy trochę po czasie, ale wiesz, o czym mówię, że to jest takie po prostu odkrywanie dawno odkrytego, no bo to tylko w Polsce rzeczy się jakby tworzy i powstaje, bo jakby nikt nie widzi, że jest świat poza Polską, prawda? No to trochę tak jest, że rzeczywiście możemy też pograć w tym przedstawieniu na wielu poziomach, nie gubiąc komunikatywności i nie gubiąc rozrywkowości całego wydarzenia, a całe śpiewane od początku do końca. Mamy też solówki, wspaniałe solowe piosenki nowo napisane Marii, czyli Kaja, masa atrakcji, bo sam teraz oglądam jak na nowo w tej nowej przestrzeni niezwykłej i się doskonale bawię patrząc na nich.
O pracy w strukturze muzycznej, bo obserwuję to, co robisz i jestem pod ogromnym wrażeniem i też mam taki niezwykły szacunek do tego, czym dla ciebie jest muzyka w teatrze, bo to jest tak nieprawdopodobnie integralne, tylko że nie wiem, jaki jest wzór, jak nazwać właśnie, jak pracujesz z muzyką, tak zapytam.
Ja myślę, że ty odpowiedziałaś na to pytanie bardzo pięknie, to znaczy moim zdaniem teatr jest muzyką. Nawet jak nie puszczamy żadnej muzyki, czy nie śpiewamy, tylko jest cisza, to każdy, na przykład ja tak to widzę i czuję, bo ja właściwie słyszę, co się wydarza. Wszystko, co się wydarza, jest muzyką, nawet jakby to było po prostu jakaś totalna cisza, nie wiem, z powietrzem, taki cage po prostu, z widownią i rzeczywiście...
No, cisza to jest dźwięk, prawda? Więc
tak, i każde działanie, każda myśl, każdy ruch tworzy partyturę, w której uczestniczymy, czyli, że tak powiem, zagospodarowuje czas i przestrzeń, brzmienia, w emocje. Z tym, no ja tak to widzę, bo ja jakby, no muzyka jest jakimś takim, no mój mózg jest wypracowany na bazie słuchania non-stop muzyki, która jest gęsta. Może, nie wiem, gęsta w sensie, nie wiem, Messiaen, Mahler, czyli dużo się po prostu bardzo dzieje, w sensie jakby dźwiękowości, że tak powiem, na sekundę. I teraz ja mam bardzo fizjologiczną reakcję na fałsze. I teraz ta muzyka, która potem jest jakby, pojawia się różnorodna, no bo jak wiesz, pracuję z różną rodzajem muzyki.
Oj, tak.
Nie ma dla mnie to jakby różnicy tak naprawdę jedno drugiego. No to tak, to jest...
Różne takie wręcz, rzekłabym, ekscesy ci się zdarzają cudowne.
Nie, no po prostu ja...
Z jednej strony Beethoven, prawda, poza tym poznaliśmy się na gruncie operowym.
Tak, więc, no tak.
Potem wsiadłeś do jakiegoś statku kosmicznego i odleciałeś.
Ale to jest, wiesz, no, to jest, mi się wydaje ciągle to samo, no bo to wypływa z jakiejś takiej ogromnej miłości do muzyki i też wiary do muzyki. I teraz wiary w muzykę, nie do muzyki, wiary w muzykę i tego, że ona potrafi po prostu to robi, ona nic nie potrafi. Ona zaczarowuje nam czas i rzeczywistość w taki sposób, jak nic innego, jak żadne inne medium. I teraz praca z tym zapośredniczanie to przez przestrzeń teatralną, przez aktorów, aktorki, które w tym uczestniczą, czy śpiewaków, śpiewaczki, czy nie wiem, to jest coś, co jest takim, no taką, nie wiem, no taką moją rzeczywistością, misją i taką potrzebą, żeby w jakiś swój własny sposób, tak ja to nazywam demokratyzacją snobistycznych rzeczy, jeżeli mówimy o operze, żeby ją po prostu ściągać i sprowadzać do miejsca, w której ona zawsze należała, ale potem przez całe jakby nagromadzenie pieniędzy, które za tym stały, jest ciągle wypychana w przestrzenie, które są nieludzkie, tylko reprezentatywne. Natomiast muzyka to jest coś, co może pozwolić każdemu z nas przetrwać, nawet gorsze, nawet niewyobrażalnie złe momenty w swoim życiu.
Rzeczywiście to jest wiesz, tylko... co mówisz.
Wiem, co mówię. W związku z tym, wierząc to i mając to doświadczone, po prostu tak, jak, nie wiem, jak to się mówi, tak mocno doświadczone, próbuję się z tym dzielić i wydaje mi się, że to jest z ludźmi po prostu i robię to na taki swój specyficzny sposób. To mówię o autentyzmie, że też nie potrafię kombinować i robić coś w modzie czyjejś, to znaczy jakby próbować się komuś podlizywać. Co powoduje, że te przedstawienia są specyficzne, ale też mi się wydaje, że otwarte na każdego i spełniające swoją funkcję, czyli tego, żeby rzeczywiście muzyka nabierała, żeby ten teatr po prostu brzmiał jakąś pełnią dźwięków, które mogą się w niej wydarzyć maksymalnie, wizualnych, dźwiękowych, emocjonalnych, żeby rzeczywiście ten teatr był taki totalny wtedy, taki totalny, właśnie taki wagnerowski Gesamtkunstwerk, nawet jak to jest po prostu zbudowane z piosenek o pierdzeniu, bo pierdzenie jest tematem, który powraca w książce Marii, ale też jest głównym motywem listów Mozarta na przykład. Jego mama uwielbiała pisać o pierdzeniu, także tutaj mamy też taki mozartowski wątek.
Bardzo kulturalne to, co mówisz, no tak.
Tak, po prostu. Mhm. Po prostu sakrum i profanum, no z tego jesteśmy zbudowani, ze świętości i z totalnego beznadziei i spierdzenia, tak, tak.
Właśnie miałam wyszykowane takie pytania, ale częściowo już na nie odpowiedziałeś, o te twoje wybory muzyczne, bo właśnie z jednej strony to może być czy Mozart, czy coś tam, no powiedzmy Gracjan Pan, to też nie jest, prawda, klasyka wiedeńska. I przypomniało mi się, że kiedyś rozmawiałam z Markiem Minkowskim, wspaniałym dyrygentem, i go właśnie też zapytałam, bo coś dziwnego znowu wybrał i dyrygował, i więc no wystartowałam z takim prostym pytaniem, co właściwie go interesuje w muzyce, a on mi odpowiedział, że po prostu jest ogrem muzycznym, że po prostu interesuje go wszystko. I myślę, że byś mi podobnie odpowiedział.
A, no absolutnie tak. No.
Że nie ma czegoś takiego, że mnie interesuje Mozart, to już mnie nie interesuje coś współczesnego, czy piosenki właśnie takie, jak się puszcza na dancingu w sanatorium, prawda? Że zacytuję tutaj inny twój spektakl z Krakowa.
Tak. To wystarczy sobie tak wyobrazić, i tutaj szczególnie jak myślimy o Krakowie, że idziemy i nagle ktoś gra na Siennej, na skrzypcach czy na flecie, no to po prostu już z daleka wchodzimy w jakąś taką rzeczywistość bajkową. Mm-hmm. Prawda, że to jest taki już po prostu taki rodzaj zaklęcia. No, muzyka ma coś takiego, że jest dużo silniejsza niż wszystko inne, co nadużywają filmy hollywoodzkie, które właściwie, że tak powiem, głównie manipulują nami przez muzykę. Głównie, bo to nawet nie robią efekty specjalne, tylko te takie
tak,
bardzo...
Łapię się na tym, że jak oglądam coś na platformie, to często ściągam słuchawki, bo nie mogę wytrzymać.
Tak,
no, nie
tak.
Nie, że za głośno, tylko że po prostu to mnie
za gęsto. Tak, tak. Także no tutaj mówimy o czymś, co ma niezwykłą siłę i też dzięki temu też ma duży pokład komunikatywności. Zdaję sobie sprawę, że jest szczególnie w Polsce, gdzie edukacja muzyczna nie istnieje normalnie, mówię na takim poziomie po prostu powszechnym, a nie w szkołach muzycznych, to rzeczywiście nawet pewne rzeczy, które mi się wydają jakby oczywiste, nawet jak pamiętasz to karaoke Requiem Mozarta, miałem wrażenie, że Requiem to jest najbardziej znany, taki oklepany utwór, który wszyscy znają na pamięć do końca, stąd ten pomysł karaoke, czyli czegoś tak możemy klepać, bo to znamy w jakby, no nie, jak majteczki w kropeczki, tam, nie wiem, mydełko fa. Nagle się okazało, że tak też nie jest, że jakby Lacrimosa się kojarzy najlepiej, natomiast cała reszta jest dosyć, ale to mówi nie, żeby narzekać, tylko właśnie to też nic nie mówi, to w sensie takiej, powiedzmy, misji czy zadania, żeby rzeczywiście rzeczy, które jeszcze są nieosłuchane przez wielu, nieodkryte przez wielu, a moim zdaniem bez których poznania życie bardzo dużo traci, zapośredniczać jakoś tu i teraz, jakby budować most, który jest mostem między twórcą, który to skomponował 300 lat temu, czy 200 lat temu, a współczesnym widzem, niekoniecznie przez to, co tak tempo rozumiemy, uwspółcześniania na siłę, bo to jest jakby już dawno 90-80 lat, tylko po prostu jakby nastrajania wrażliwości i dekodowania rzeczy, które pisali eksperci, no bo wiadomo, że nie wiem, Bogusławski był ekspertem teatru i to, że teraz jakby, bo też chciał zarabiać
zespół,
i trwój,
dokładnie
wiedział, jak to robić. Z tym moje pytanie nie jest teraz jak od nie wiem, jak zaszaleć na Bogusławskim, tylko pierwsze pytanie, dlaczego to teraz nie działa, a wcześniej działało? W związku z tym teraz muszę to dokładnie zrozumieć, te mechanizmy, odkopać wszystko, co wiem na temat tego i skojarzyć to z rzeczywistościami, które mogą w jakiś sposób być takim przedłużeniem czy ekwiwalentem tego, o czym on myślał, dlaczego to może działać. Na przykład daję przykład Bogusławskiego, no ale tak samo jest z Mozartem na przykład, nie? Gdzie w Così fan tutte jest zakodowana jakaś zupełnie rzeczywistość, która jest dla nas zupełnie niemożliwa do jakby, no tak, nawet poczucia. I teraz, czy to jest o współczesnych ludziach, którzy mają problemy seksualne? No, dużo przedstawień na tym jest, ale niekoniecznie, bo jakby Mozart nie brzmi jak porady terapeutyczne w sensie problemów z erekcją czy czymś, tylko on tam wprowadza jakąś zupełnie inną przestrzeń. W związku z tym, no to jest taka praca, która jest też jakbym trochę taka wykopaliskowa, trochę taka też podróż przez siebie i teraz też spotykania tego z ludźmi, którzy to wykonują i też myślenia o ludziach, którzy na to przyjdą i teraz, no i oczywiście jakby zawsze idę z jakimś swoim instynktem, za moją wyobraźnię mam poczucie humoru, bo to jest tam jakieś kluczowe, żeby po prostu, żeby mnie to bawiło, bo jestem bawiło, czy zaciekawiało, w sensie jakby ilości akcji na scenie, bo ja mam jakby dużą wyporność przy słuchaniu muzyki, że dużo się musi dziać, nie dlatego, że mi się nudzi, tylko dlatego, że po prostu słyszę na wiele głosów, a nie na jakby ludową piosenkę na jeden. Takie jest moje zadanie, żeby między tymi rzeczami zbudować coś, co rzeczywiście jest jakieś.
A zaczęliśmy od wszystkiego, więc to właśnie bardzo dobrze się składa.
No musi być wszystko, no to jak reprezentować cokolwiek, no to, żeby opowiedzieć, czym jest drzewo, to trzeba wymienić wszystkie drzewa, to wtedy dostaniemy jakieś pojęcie, czym jest drzewo, a nie po prostu, że drzewo to jest, nie wiem, kora, korzeń i liść. No jakby, no to tak jak człowiek, no dwie nogi, dwie ręce. No to dobra, no to jeżeli tak podchodzimy do rzeczywistości, a większość, na dużo ludzi tak podchodzi, to rzeczywiście pozamiatane, nie? Znaczy, to po prostu już całkowicie nie ma po co w ogóle tutaj istnieć i funkcjonować, skoro jestem tylko chodzącymi dwoma nogami, które teraz zresztą na marginesie totalnie odkrywam. W sensie dla świata. Coraz krótsze spodenki zakładam, także zaraz nie będę ich prawie miał.
Bardzo żałuję, że nie możemy kontynuować tego wątku, bo jakby muszę jeszcze dokończyć.
Wątek modowy.
Wątek modowy, wątek krótkich spodni, bądź braku spodni. Nie, kiedyś musimy po prostu zrobić jakąś rozmowę.
Byłoby mi bardzo miło.
No właśnie, tak. I to są te tematy, które nas interesują jakby też poza zawodowo. Kiedyś w Krakowie było cię więcej, długo tu mieszkałeś, ale teraz już do Krakowa tylko przyjeżdżasz, prawda? Chciałam cię tylko zapytać, tak. Jakie to są wglądy, jak tu bywasz?
Ja uwielbiam przyjeżdżać do Krakowa z powrotem. To znaczy rzeczywiście ten taki dystans, który teraz się stworzył przez niemieszkanie tutaj po prostu powoduje, że mam jakieś takie zachwyty i dużo więcej widzę, wracając na jakiś czas niż wcześniej, kiedy tutaj byłem i po prostu tak lazłem po prostu, tak się lizie po prostu nie widząc niczego i po prostu miałem takie wrażenie, że właściwie wszystko jest to samo, tymczasem nie, no to jest dosyć fascynujące, że na przykład pewne rzeczy odkrywam dopiero teraz siedząc, nie wiem, w pracy sławkowskim, że naprawdę coś widzę, że jakieś to jest po prostu zjawiskowe miejsce i no, Kraków jest niesamowitym miastem. Ja też mam coś takiego, że muszę zmienić miejsce, że to też mam jakiś taki chyba rytm 12 lat, że nie mógłbym tak osiąść tak do końca w jednej rzeczywistości, bo wtedy wydaje mi się, że mój mózg usypia. Znaczy mój mózg zaczyna po prostu się kurczyć.
Przyjeżdżasz tutaj pracować.
Do pracy, tak. Albo odwiedzać przyjaciół. Też się zdarza, bo tutaj miałem szczęście poznania dużej ilości nieprawdopodobnie pięknych ludzi, wspaniałych. Także też ich odwiedzam czasami, ale do pracy, tak, do pracy.
W Teatrze Słowackiego masz kilka spektakli teraz, prawda? Jest operetka sanatoryjna,
tak, był Cud Niemany Bogusławski, który też już mniej chodzi, bo głównie teraz leci Solidarność. No i to jest nowa propozycja i ona, mi się wydaje, że wszystkie przedstawienia do niej prowadziłem, które robiłem, że to rzeczywiście jest jakiś taki rodzaj kumulacji wątków i takich spotkań z ludźmi, którzy rzeczywiście w jakiś sposób, znaczy twórców innych, że rzeczywiście się zebraliśmy w takim momencie, żeby rzeczywiście te wszystkie siły i takie intuicje, które często miałem i też próby, których dokonywałem, żeby się zebrać w jedno i tak po prostu wyrzucić taką petardę w tym bardzo niezwykłym miejscu teatralnym, nie? No bo ja tam zawsze wchodzę, to mam, mi się przypomina, że tam Polska była aktorką, czyli siedziała na tej ławce, no to od razu mam jakiś duży wyjść pański, ogromny poziom wzruszenia. Także no próbujemy tutaj rzeczywiście też iść za takim duchem przestrzeni teatralnej, w której zdarzyły się takie cuda ponad 100 lat temu i później się ciągle zdarzają. Także tak, to jest niezwykłe miejsce.
Wracasz trochę do opery? Coś masz w planach teraz?
No i miałem dużo szczęścia w zeszłym sezonie, we wrześniu, bo miałem możliwość reżyserowania pierwszej opery w Wiedniu, w Teatr an der Wien. To była ogromna produkcja takiej mało znanej opery, właściwie zapełnianej opery, grand opery Donizettiego, Le Martyr. I rzeczywiście to było gigantyczne, ogromne i absolutnie genialne doświadczenie zawodowe, ale też towarzyskie i jakby na każdym poziomie, bo to rzeczywiście było coś niezwykłego. Teraz jest plan, żeby robić coś, co jest znowu operowe, ale nie wiem, czy o tym mogłem mówić to jeszcze, bo już... Ale wiem, że to będzie na pewno, ale jeszcze chyba nie mogę tego rozpowiadać.
Ale czy to będzie gdzieś niedaleko?
Tak, to będzie tutaj niedaleko, tak.
Czy tutaj?
Tutaj, tak, tutaj. Ale więcej bym jeszcze nie mówił, bo to jest dla mnie też zaskakujące, w sensie tego tytułu i też wszystkich związków, zbiegów okoliczności związanych z tym tytułem. Ja nie wiem, czy ten tytuł w ogóle można dobrze zrobić, ale na pewno warto spróbować. W związku z tym jestem nieprawdopodobnie podniecony, jednocześnie przerażony przed tą pracą, ale myślę, że to jest temat na następną rozmowę, bo on ma jakieś takie wątki, których właściwie nie warto byłoby mieszać z wątkami z Serca ze Szkła, który trochę należy częściowo do innej epoki w moim życiu, chociaż był w kwietniu, niż to, co się tam potem zdarzyło później. Także to są jakby dwa etapy.
Ja się nie poddam i na pewno do tego doprowadzę.
Bardzo proszę, bardzo będę szczęśliwy. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Serce ze Szkła, musical Zen w Teatrze imienia Słowackiego na dużej scenie. Moim i Państwa gościem był Cezary Tomaszewski, reżyser spektaklu.